Wolna sobota.
Nasz pierwszy gość, pan Paweł Bukowski, dyrektor Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu. Dzień dobry, panie dyrektorze.
Witam serdecznie wszystkich.
Dosłownie za tymi drzwiami trwa konferencja, więc nie będziemy bardzo głośno mówić, ale będzie nas oczywiście słychać. Panie dyrektorze, zacznijmy od tego, jak to się stało, że Maria Konopnicka otrzymała w darze od narodu dworek właśnie w Żarnowcu. No musimy podkreślić, że to wielkie wyróżnienie dla pisarki.
Wielkie wyróżnienie dla pisarki i też trzeba powiedzieć, że Podkarpacia, bo tutaj mamy, trzeba podkreślić, że tylko dwoje pisarzy polskich otrzymało taki dar narodu. Henryk Sienkiewicz w 900 roku i Maria Konopnicka w 903 roku. I dlatego mamy dzisiaj właśnie te obchody 120. rocznicy przyjazdu do Żarnowca. Myślę, że za zasługi dla pisarstwa, za niezwykłą postawę patriotyczną, społeczną i tą okazją było 25-lecie pracy literackiej, którą obchodziła w Krakowie i Lwowie w 902 roku, ale wtedy nie udało się od razu wręczyć jej jakiś dachu nad głową w postaci
posiadłości. No właśnie, pan mówi dach nad głową, bo Maria Konopnicka tułała się tak naprawdę po świecie, nie miała takiego swojego konta.
Tak, tułała się wiele lat, ponad 20 lat. Zresztą tutaj jesteśmy w ekspozycji czasowej, gdzie prezentujemy to właśnie, to tułactwo Konopnickiej, podróże.
Niemcy, Szwajcaria.
Francja, Włochy. Także bardzo dużo krajów właśnie zwiedziła, podróżowała z przyczyn też zdrowotnych, ale też z ciekawości, bo Konopnicka wtedy było to bardzo modne w tamtych czasach i Konopnicka właśnie zwiedziła takie miasta o największym potencjale kulturowym. Tutaj przede wszystkim Rzym, będzie taki też referat związany właśnie z tym. To warto właśnie tu przedłużamy tę wystawę zobaczyć w ogóle i cytaty są piękne i podejście, bystre oko, właśnie spojrzenie na te miasta, na kulturę, na zabytki i narodził się właśnie taki pomysł, żeby i to jest zasługa też i Orzeszkowej, która chciała, wystosowała taki list rekomendacyjny do wielu wpływowych osób ówczesnych właśnie wybitnych postaci i żeby jej ofiarować jakiś dach nad głową, ale nie udało się tego zrealizować, jak już wspomniałem, w 902 roku i nie można było tego też dokonać w innych zaborach, zwłaszcza rosyjskim.
Tak, to jest ważne. Dlaczego właśnie tutaj? Skąd
ten Poznaniu też, no bo to było zakazane, dlatego że był list gończy na Marię Konopnicką ze względu na postawę tą petetyczną. Pamiętajmy o Wrześni, o Rocie, o innych utworach. Wybrała kierunek zaborcy, przeciwko zaborcy.
Czyli było oczywistym, że to będzie Galicja.
Tak, tak, to było oczywiste, że tylko tu ideę daru narodowego można zrealizować i wybrano spośród 36 posesji miejscowości Żarnowiec tutaj, który miał też tradycje niepodległościowe, bo pamiętajmy, że tu mieszkali powstańcy Komorowski i Biechoński w tym dworze przed Marią Konopnicką. Była taką klawą polskości i myślę, że to też Konopnicka zaakceptowała. Lwowski Komitet to wybrał, bo takie miał za zadanie. I tutaj 8 września 903 roku była uroczyście powitana i weszła w posiadanie.
Taki cytat, panie dyrektorze, co pisała Maria Konopnicka do Orzeszkowej. Bądź, że błogosławiona ty coś to uczyniła, że będę miała nad głową cień własnego drzewa, czego tak zawsze pożądałam. Czy wobec tego Konopnicka pokochała Żarnowiec, czy to była trudna miłość?
No trudno tutaj tak określać, bo na pewno doceniła, bo to była wielka rzecz, zresztą w liście czytamy do syna Jana, czy do córek, że została doceniona, że ma wreszcie ten dach nad głową, że to jest raczej w aspekcie kulturowym trzeba to rozpatrywać. Jak już wspomniałem, tylko Sienkiewicz i Konopnicka, żaden inny już pisarz, poeta nie otrzymał takiego wyróżnienia od narodu będącym pod zaborami, trzeba powiedzieć. Nie było Polski, była tylko wszystko tak zwana konspiracja. To było wszystko walka o tę kulturę, o polski język. Na pewno był zaniedbany, nie był taki do końca ten dwór w idealnym stanie. Trochę narzekała, ogrodnika miała z Jasła tutaj, starała się tutaj, żeby to jakoś utrzymać. No i wyjeżdżała. I tylko wiosenno-letnie miesiące tutaj spędzała.
Bo ta zima i jesień jej nie służyła,
nie
prawda?
Nie służyła. Właśnie tam w liście czytamy, że takie zimy, że się bała się tych zim. I między innymi opuszczała zawsze Żarnowiec, wyjeżdżała do łagodniejszych krajów i Wigilii ani jednej tutaj nie spędziła właśnie, bo ja też o tym będę mówił.
No właśnie, pana dyrektora wykład ma tytuł Święta Bożego Narodzenia w życiu i twórczości Marii Konopnickiej. Ani jednego Bożego Narodzenia tutaj.
Nie, ale na pewno były bardzo ważne dla niej. Opłatek dla Marii Konopnickiej czytamy tam właśnie, że zawsze, nie zawsze miała za dużo, jak otrzymam od jakiegoś księdza, to ci prześlę tak do dzieci, czytamy w tych listach. Tak więc to było takie, w Europie praktycznie spędziła. Pierwsza Wigilia chyba we Lwowie, tak, w 1903 roku, później tam Monachium i Francja, Nicea dwa razy, włoskie Gorycja, Abacja, przeróżne kraje. Rodzinnie spędziła, no to jeszcze przed 90 roku, tam w Arkadii u syna Jana i tak dalej, to takie były rodzinne. Natomiast tutaj po otrzymaniu daru, to jest w ogóle obszar też nieprzebadany i to też trzeba przyznać, że Radio Rzeszów je zainspirowało w ubiegłym roku i chcieliśmy zrobić taką audycję, ale nie mogliśmy, bo po prostu nie spędziła ani raz i dzisiaj to dopełniam rok później i przygotowałem właśnie taki referat na ten temat, żeby przedstawić, ale to jest na bazie oczywiście jeszcze innych rzeczy, bo trzeba powiedzieć, że Biblia, którą podróżowała, te cechy zawarte, te tak zwane religijne, były bardzo bogate w twórczości Konopnickiej. To też trzeba zasygnalizować. To z domu wyniosła i to się pojawia według tym kluczem takim poetyckim pisała właśnie w Biblii. Tak więc,
panie dyrektorze, oklaski słyszymy już w sali konferencyjnej.
Pierwszy referat.
I ja już widzę w oczach pana dyrektora, że pan musi pędzić tam do sali. To umówmy się tak, że jeszcze spotkamy się, dobrze?
Tak,
i będziemy
jest.
Kontynuować ten wątek pobytu Marii Konopnickiej w Żarnowcu, bo przecież o tych związkach z tą społecznością.
Społecznością tu bardzo dużo dokonała i to by wartało właśnie jeszcze tu radio słuchaczom właśnie.
To panie dyrektorze, podczas kolejnego naszego spotkania. Bardzo dziękuję. Pan Paweł Bukowski, dyrektor Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu. Pan dyrektor jeszcze wróci.
Wolna sobota.
Kolejny absolutnie niezwykły gość, pani Larysa Łotysz z Muzeum Elizy Orzeszkowej w Grodnie. Dzień dobry. Do mikrofonu bardzo prosimy, tak?
Dziękuję.
Bardzo się cieszymy, że pani jest z nami. Pani już po swoim wystąpieniu podczas konferencji Lwica i niebieska pończocha. Paralele życiowe i twórcze Elizy Orzeszkowej i Marii Konopnickiej. Lwica i niebieska pończocha. Proszę wyjaśnić.
Szukając tych paraleli pomiędzy dwoma koleżankami, znalazłam takie ciekawe nazwy, które dała Orzeszkowa kobietom. Bo kobiety dzielą się na dwie kategorie. Czyli lwica, czyli niebieska pończocha. Później pomyślając i jeszcze pisząc ten artykuł, dodała anioła i lalkę. To znaczy, wszystkie kobiety można podzielić na cztery już kategorie według Orzeszkowej. Chociaż moim zdaniem wszystkie te cztery nazwy, kategorie połączone w każdej kobiecie. I trzeba szukać teraz jednej nazwy, która by dała na tytuł.
Tak, wszystko to w nas się mieści, zdecydowanie. Powiedzmy o tej relacji Elizy Orzeszkowej i Marii Konopnickiej, bo przecież panie przyjaźniły się przez całe życie, a zaczęło się w bardzo młodym wieku.
Tak, mając 10 lat, jedna i druga pojechała na pensję sióstr sakramentek w Warszawie, gdzie miały odbyć studia w ciągu 5 lat, ale tak się stało, że Maria miała wyjechać do swojej rodziny i po roku już wyjechała z pensji. Straciły jakieś takie stosunki pomiędzy sobą, ale wiele lat później, kiedy Orzeszkowa czytała piękne wiersze w gazetach, czasopismach, wysłała list do redakcji, pytając i prosząc o adres tej poetki. I kiedy otrzymała ten adres, rozpoczęła pisać jej listy, zrozumiała. To znana dla niej Mania Wasiłowska z pensji w Warszawie.
No tak, bo przecież inne nazwiska wtedy miały, prawda?
Tak,
były na pensji.
Tak.
I potem ten kontakt cały czas utrzymywał, głównie listowny.
Listownie, ale Orzeszkowa nie mogła pojechać do Konopnickiej, ale Konopnicka przyjeżdżała do Grodna. I znany jest fakt, że idąc ulicami miasta, miasto stare, małe, brudne, i w centrum miasta był dom obłąkanych, jakaś kobieta błagała, krzyczała w oknie, płakała i Orzeszkowa mówi, że to moja Franka. Konopnicka pyta, Jaka? No ta schama, powiedziała Orzeszkowa. Jak? To ona naprawdę istniała? Pyta Konopnicka. Jak? Tak, jak wszystkie moje bohaterowie, powiedziała Orzeszkowa. To znaczy swoich bohaterów, imiona, historię brała z życia ludzi.
No właśnie, bo panie łączyła pasja pisarska, obie przecież wspaniale pisały i też się w tym wspierały, prawda? Orzeszkowa wydawała przecież dzieła Konopnickiej.
Konopnicką, chociaż miała problem, dlatego że wydała kontrowersyjne te jej fragmenty dramatyczne z przeszłości, bo mogła publikować tylko utwory, które podobały się władzom, czyli były narzucane władzom, i nawet proszono, żeby swoje utwory Orzeszkowa pisała najpierw tłumaczeniu i wydawała, publikowała najpierw tłumaczeniu na język rosyjski i tylko później w języku polskim. Ale Orzeszkowa oczywiście, że tego nie przestrzegała.
Z kolei Maria Konopnicka pisała recenzję, prawda?
Utwory Orzeszkowej, które również jej się podobały i które widziała ją i siłę kobiecą, i oczywiście piękność tej twórczości.
Życie rodzinne różniło się, chociaż o obydwu paniach możemy powiedzieć, że to były takie mocne, zdecydowane kobiety.
Tak, mocne, zdecydowane, ale obie były nieszczęśliwe, myślę tak, że nie było miłości. Orzeszkowa przez całe życie szukała miłości w każdym mężczyźnie, nawet młodszym od siebie, we współautorach, czyli w tych ludziach, którzy bywali w jej domu, ale wszystko się kończyło takim fiaskiem.
Proszę powiedzieć, czy dla pani twórczość Elizy Orzeszkowej i Marii Konopnickiej to coś ważnego, coś istotnego, coś, co w dzisiejszych czasach ciągle się broni? Jedna z tych pań się broni, twórczość jednej z tych pań.
Ja myślę, że i w twórczości jednej i drugiej osoby możemy odczytać historię narodu po prostu, tak. To po pierwsze, a po drugie, jakich ich ślos, ich myśli, to, co myślały o tej sytuacji i o sobie właśnie.
One były też niezwykle postępowe ze swoimi poglądami, też chociażby na to, jak społeczeństwo powinno wyglądać. Te biedę zauważały, protestowały przeciwko temu.
Tak, tak. I to było dla nich bardzo trudne w tej sytuacji pisać to i wydawać.
Bardzo dziękujemy pani za tę rozmowę. Pani Larysa Łotysz z Muzeum Elizy Orzeszkowej w Grodnie. Dziękujemy bardzo.
Wolna sobota.
Z nami teraz pani Barbara Bukowska, Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu. Witamy serdecznie.
Witam.
Proszę państwa, przed chwilą rozmawialiśmy o związkach Marii Konopnickiej z Elizą Orzeszkową, a teraz o spotkaniach Marii Konopnickiej i Marii Rodziewiczówny. Dla wielu osób to może być zaskoczenie. O jakiej relacji mówimy? O dlaczego tak losy się potoczyły, że panie się spotkały?
Panie się spotkały kilkakrotnie. I pierwsze ich spotkanie związane jest z tym, że Maria Konopnicka w Warszawie była redaktorką czasopisma Świt. Wydawała ten, była właściwie, tam był chyba Jenike, był redaktorem głównym, ale Konopnicka redagowała tą część taką literacką. Wtedy młoda pani Maria Rodziewiczówna zaczyna drukować pod pseudonimem Maro utwór Jazon Bobrowski. Później okazuje się, że pojawia się też drugi utwór, już wydrukowany pod nazwiskiem Panna Florentyna, pod nazwiskiem Maria Rodziewicz. I wtedy właśnie ogłoszony został, nieco później, ogłoszony zostaje konkurs na powieść. I okazuje się, że jest to Straszny Dziadunio. Straszny Dziadunio, wprawdzie wydrukowany już, gdy Konopnicka nie jest redaktorką Świtu, ale Konopnicka ma tam swój udział, ponieważ brała udział chyba też w tych komisjach konkursowych. Także tak gdzieś tutaj było to pierwsze spotkanie.
Tak wyczytałam, że nawet tak inspirowała, zachęcała Marię Rodziewiczównę właśnie do pisania.
Tak, panie cały czas, zachował się właściwie tylko jeden list, który napisała młoda Rodziewiczówna, zwracając się do Marii Konopnickiej, że jedynie w Warszawie znam panią. Czy pani by mi mogła pomóc, bo ona właśnie nie wiedziała, jak rozstrzygnął się ten konkurs w Świcie. Czy pani by mi mogła coś powiedzieć na temat drukowania mojej powieści? No, pewno Maria Konopnicka odpisała, ale tych informacji tak nie znamy. Maria Konopnicka poza tym, jako już w późniejszym czasie, odwiedza Marię Rodziewiczównę w Chruszowej, czyli w tym jej dworze, jest zafascynowana w ogóle Polesiem i Poleszczukami, co znajduje później odbicie w jej takim utworze Ziemie Polskie. Tutaj właśnie mam w tej prezentacji też taki fragment, gdzie Maria Rodziewiczówna pisze, że gdy Konopnicka przyjeżdżała do Chruszczowej, to chciała, żeby na takich długich trąbach odgrywali pastuchy, żeby odgrywały po prostu, to było zazwyczaj w jesieni, taki właśnie jest fragment później w Ziemiach Polskich, o tych właśnie, że to były jakieś smętne melodie, które bardzo oddziaływały na autorkę.
Mam takie poczucie, że o Marii Rodziewiczównie teraz więcej się mówi, stała się, mam takie poczucie, bardziej popularna też między innymi dzięki biografii, która niedawno się ukazała.
Bardzo dobra biografia pani Renaty Padoł i właśnie jeden z rozdziałów poświęcony jest Marii Konopnickiej, tak zachęcam do przeczytania. Stąd też właśnie chyba moja inspiracja i zainteresowanie tą postacią. Ponadto jeszcze okazuje się, że zachował się też list, który właśnie Konopnicka wysłała do Teofila Lenartowicza, w którym pisała, że właśnie przebywa u Marii Rodziewiczówny w jej majątku.
Czy pani na nowo odkrywa Marię Rodziewiczównę?
Tak, no i fascynująca kobieta.
Myślę, że
wielka też Polka, patriotka. Jest bardzo dużo tych jej powieści, a jeszcze taki epizod się pojawił, że teraz w telewizji też był transmitowany serial The Vitis,
tak.
A Maria Konopnicka napisała pierwszą chyba recenzję tej książki.
I tak nam się zamieściła
ją w Gazecie Polskiej.
I tak nam się wszystko pięknie łączy, bo serial z ogromnym zainteresowaniem widzów się spotkał.
Tak.
Czy myśli pani, że to może być renesans twórczości Marii Rodziewiczówny?
No być może, że właśnie na nowo będzie odkrywana. Dużo jest tam właśnie takich wątków kresowych, prawda, które są teraz bardzo też...
No i miłości, romanse.
No i miłości, tak.
Oczywiście. Tak. Pani Barbaro, takie spotkanie, kiedy specjaliści rozmawiają o Marii Konopnickiej, to ważne wydarzenie dla waszego muzeum?
Tak, to jest bardzo ważne.
Z tego, co widzę, mnóstwo nowych kwestii się tutaj pojawia.
Nowych kwestii i zawsze właśnie w podsumowaniu okazuje się, że wiele jeszcze takich szczegółów, mimo że po prostu cały czas coś nowego jeszcze w twórczości Konopnickiej, w twórczości Orzeszkowej, czy właśnie nawet te związki takie między pisarzami są bardzo ciekawe.
Czyli bardzo dużo jeszcze macie kwestii do przebadania.
Do przebadania, tak. To już pewno nam zabraknie, to już będzie dla następnych pokoleń
i to
czasu.
Jest wspaniała informacja dla wszystkich badaczy. Bardzo dziękuję.
Dziękuję
pani
serdecznie.
Barbara Bukowska z Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu, która będzie miała wykład pod tytułem Cudem świata jest pieśniarza duch. Spotkania Konopnickiej i Rodziewiczówny. Dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Wolna sobota.
A teraz w naszym studiu w Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu gościmy panią Aleksandrę Budrewicz, profesor Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Zacznijmy od wiersza.
Będzie mi bardzo miło podzielić się z państwem fragmentem wiersza Marii Konopnickiej, który dotyczy nie kwestii polskich, o których dzisiaj najchętniej słyszymy, dzisiaj o nich najwięcej jest mowa na naszej konferencji, ale tym razem o bohaterze narodowym Irlandii. Ja zainteresowałam się tym wierszem i chciałabym państwu przeczytać fragment. Wiersz nosi tytuł Pocałunek Roberta Emmeta. Wschodzi ranek z różanej świetlicy, stanął Emmet u stóp szubienicy. Stanął Emmet, pojrzał się do świata, nie ma przy nim drucha ani brata. Hej, bratowie, hej, wy szczere druchy, jak świat pusty bez was, jaki głuchy. Nie masz komu ścisnąłbym prawicę, gdyby mi przyszło iść na szubienicę. Stanął Emmet, pojrzał się po niebie. Ziemio, matko, ginę, syn za ciebie. Za twą wolność, mój narodzie, ginę, sam, samotny w ostatnią godzinę. Głucho bęben złowieszczy uderza. Robert Emmet, odmawiaj pacierza. Z głuchym ziemię kopają łoskotem. Robert Emmet, żegnaj się z żywotem. Podniósł Emmet płonące źrenice na wysoką czarną szubienicę. O Irlandio, tyś moją modlitwą, tyś pacierzem przed ostatnią bitwą. Jakiś gwałt mu rozpręża ramiona. Lud mój chciałby przycisnąć do łona. Chciałbym żegnać, chciałbym raz ostatni czuć na ustach pocałunek bratni. I pochylił swą tragiczną głowę przez te rany, przez te chrystusowe. I ostatnim pocałunkiem brata ucałował straszne lico kata. Głucho bęben złowieszczy uderza. Robert Emmet odmówił pacierza. Z głuchem ziemia jęknęła łoskotem. Robert Emmet żegna się z żywotem.
Bardzo przejmujące.
Bardzo, bardzo.
A mam poczucie takie, że nieznany wiersz Marii Konopnickiej.
Myślę, że nieznany, dlatego pomyślałam, że będę o nim, że chciałabym się tym wierszem zająć. Nieznany, chociaż kiedy już został opublikowany, ja szukałam recenzji i tego, co o tym tekście pisano. I pisano na przykład, że jest to prawdziwa perła gatunku ballady z podkładem historycznym. Pisano, że jest to piękny wiersz, tak, w tygodniku ilustrowanym. Pisano, że to jest przepiękny wiersz. Także wartość estetyczną tego tekstu z pewnością doceniano. Natomiast myślę, że problemem byłoby rozumienie tego, kogo ten wiersz dotyczy. Dlatego, że kiedy wiersz wydrukowano, to po tytule Pocałunek Emmeta, Roberta Emmeta, dodano zdanie wyjaśniające, kim ten Robert Emmet był. I wyjaśniono, że był on jednym z przywódców The United Irishmen. To był taki związek połączonych Irlandczyków, stracony po klęsce pod Vinegar Hill, a to była bitwa, która miała miejsce w 1798 roku. I Robert Emmet był rzeczywiście powieszony, jego publiczna egzekucja odbyła się 20 września 1803 roku. Myślę, że to wyjaśnienie odredakcyjne jest ogólnikowe, ale chyba zrozumiałe dla Irlandczyka, który zna historię własnego kraju, a pewnie przecenia erudycję polskiego inteligenta z początku, XX wieku. I gdyby, tak sobie myślę, gdyby polski czytelnik w 1908 roku, kiedy ten wiersz był drukowany, chciał dowiedzieć się czegoś więcej o bohaterze utworu Konopnickiej, to spotkałby go zawód, dlatego że encyklopedie o nim milczały, a jeśli publikowano wiadomości, to były one ogólnikowe i bardzo nieprecyzyjne.
To jak Maria Konopnicka zainteresowała się tą postacią? Jak trafiła na jej ślad i dlaczego to zrobiła?
Według moich badań wynika, że dróg mogło być kilka. Przede wszystkim chcę podkreślić, że Konopnicka całkiem nieźle radziła sobie z literaturą angielską. Ona próbowała tłumaczyć różne utwory, i George'a Byrona, i Swinburna, i Jamesa Clarka Maxwella. Skoro tłumaczyła, a wiem, że na pewno wiem, że tłumaczyła Swinburna, to mogła zwrócić uwagę na jeden z utworów Swinburna, którego tytuł brzmi An Appeal to England Against the Execution of the Condemned Fenians. Ten utwór mówi o Irlandii. Być może znała wiersze Thomasa Moore'a, Percy'ego Shelley'a, które sławiły Emmeta. Konopnicka miała dość wysokie kompetencje translatorskie w zakresie języka francuskiego, niemieckiego i włoskiego, ale z angielszczyzną tak naprawdę kontaktowała się sporadycznie.
Ona zresztą w późniejszym wieku się nauczyła angielskiego.
Tak, tak. Ale mimo to wydaje się, że nie mogła nie znać prac o Irlandii, które były drukowane w czasopismach, a to były czasopisma, z którymi Konopnicka stale współpracowała. Szczególnie wtedy, kiedy były ogłaszane z jej utworami. Wiem, że Konopnicka utrzymywała kontakty listowne ze Stanisławem Krzemieńskim, który napisał takie przekrojowe studium Anglicy w Irlandii. Mogła tam przeczytać wzmiankę o Robercie Emmecie. Konopnicka regularnie publikowała w Bluszczu i no nie mogła przeoczyć drukowanej tam bardzo obszernej pracy pod tytułem Irlandia, rys jej dziejów. Więc to mogą być takie skrawki wiadomości. Być może Konopnicka te skrawki poznawała. Zresztą mieszkając w Warszawie miała utrudniony kontakt z prasą galicyjską. Być może znała przekład powieści Karola de Sleya Na ziemi męczenników. To jest ważne dlatego, że ta powieść opisywała fragment dziejów Irlandii, który zamyka egzekucja Emmeta. Zatem Konopnicka, która była autorką często piszącą utwory rocznicowe, o tym, o czym między innymi nasza konferencja mówi, mogła więc stworzyć albo przynajmniej obmyśleć wiersz o Robecie M. Mecie w 1903 roku, kiedy była setna rocznica egzekucji tego irlandzkiego bohatera. To pewnie tylko dywagacje z mojej strony, ale one też zwracają pewnie uwagę na nieobecność tej rocznicy w prasie, która o Irlandii pisała często, ale nie przywoływała czynu Emmeta. Jednak wydaje mi się, że z tych przesłanek, o których wspomniałam, można wywnioskować, że o Emmecie słyszała. Być może ta, jego czyn, ten bohater, który staje się taką trochę symboliczną figurą Chrystusa, o czym pisał Georg Brandes, sprawiła, że przedstawiano na przykład kwestię szubienicy podczas każdej rocznicy stracenia Polaków, Romualda Traguta czy Teofila Wiśniewskiego, bohaterów powstania styczniowego i listopadowego. Oni, pogodzeni ze śmiercią, mężni i bardzo poważni, stali się, tak jak Robert Emmet, ważnymi składnikami narodowej wyobraźni. A w latach poprzedzających opublikowanie wiersza Konopnickiej wydrukowano pocztówkę z podobizną Traguta i sceną stracenia Wiśniewskiego, ale także Józefa Kapuścińskiego.
Niesamowite połączenie tu mamy.
Tak, tak. I teraz, czy Konopnicka widziała medal wybity ku czci Emmeta w 1903 roku lub wydano wtedy podobizną jego i maską podśmiertną? Czy zetknęła się z pocztówką, która przedstawiała egzekucję tego bohatera? Ja niestety dotąd jeszcze tego nie ustaliłam. Ale wydaje mi się, że analogie ikoniczne polskich kart pocztowych z egzekucją Roberta Emmeta były oczywiste.
Czyli pisząc o Emmecie tak naprawdę pisała o polskich bohaterach?
Myślę, że można założyć, że być może tak było. Myślę, że ta ich egzekucja przez powieszenie, rodzaj śmierci, jej charakter, ta klęska i również paralele
styczniowego,
tak, styczniowego, listopadowego, ale również paralele między Polską a Irlandią w XIX wieku mogą prowokować do wniosku, że takie myślenie nie było jej obce.
Niesamowita zresztą historia.
Wiemy, że Konopnicka była przerażona stanem moralnym Warszawy, który poznała w 1906 roku. Te ikoniczne analogie polskich kart pocztowych z egzekucją Emmeta były chyba jasne, ale też taka nauka płynąca z obchodzenia takich rocznic, pokrzepienie serc do pracy ofiarnej na rzecz ojczyzny, jak pisało Słowo Polskie, mogło sprawiać, że utwór Konopnickiej wypełniał takie zadanie i przypominał także, że nienawiść do wroga jednak nas nie zdemoralizowała. Przypomniał, aby nienawiść do wroga nas nie zdemoralizowała, aby nie zamieniła nas w bandytów, tak jak to miało miejsce na ulicach Łodzi czy Warszawy. Kiedy Konopnicka była w Warszawie w 1906 roku, była przerażona jej stanem. I kiedy publikuje pocałunek Roberta Emmeta na koniec kilku krwawych lat na ziemiach polskich, można powiedzieć, że ten wiersz stał się pewnym głosem przeciwko, i tu zacytuję Brandesa, przepraszam, robię to trochę z pamięci, przeciwko etyce rozpaczy, która uprawnia to, co godzi w tyrana. Zatem było takim rodzajem ostrzeżenia przed skutkami nienawiści i pewnym wskazaniem dążenia do wyższości i moralnej, i cywilizacyjnej jako drogi pokonania wroga. To mogły być takie myśli, które, kto wie, może towarzyszyły Konopnickiej podczas pracy nad tym wierszem, podczas przerażenia wynikającego z rodzaju śmierci i tego, że tak młody człowiek ginął dlatego, że chciał dobrze i walczył za godną i za dobrą sprawę.
Tak jak i polscy bohaterowie.
Tak.
Kolejnych powstań. Bardzo dziękuję za przybliżenie tego niesamowitego wiersza i historii z nim związanej.
Ja bardzo dziękuję.
Aleksandra Budrewicz, profesor Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, gościła w naszym studiu w Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu. Dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Wolna sobota.
przypomnę, że w Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu odbywa się Ogólnopolska Konferencja Naukowa 120 lat Daru Narodowego dla Marii Konopnickiej. Z nami profesor Tadeusz Budrewicz z Krakowa. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry, słuchacze.
Pasjonujący tytuł pana wykładu, Dzieje hymnu abstynentów Marii Konopnickiej. Myślę, że wiele osób może być zaskoczonych, jak to Maria Konopnicka napisała hymn abstynentów i dlaczego to zrobiła. To wyjaśnijmy.
Zrobiła to na prośbę uczestników i aktywistów ruchu abstynenckiego, a do tej prośby była zobligowana faktem, że sama do tego towarzystwa abstynentów należała i co więcej, podczas uroczystości jubileuszu 25-lecia twórczości, kiedy cały naród czytał o obchodzeniu tego jubileuszu, Konopnicka demonstracyjnie wtedy publicznie wręczyła podpisaną przez siebie deklarację trzeźwości, której zapewniała, iż do końca życia na pewno nie wypije kropli alkoholu. Agitacyjna, propagandowa rola gestu Konopnickiej była więc oczywista. Po 2 latach od tego wypadku zgłosiła się do niej delegacja towarzystw, które angażowały się w upowszechnianie trzeźwości, prosząc o hymn, o pieśń, którą można byłoby wykonywać publicznie podczas rozmaitych zebrań. Tak więc taka czysto okolicznościowa geneza tego wiersza wskazuje na to, że pełnił on funkcję użytkową, usługową. Już od samego początku Konopnicka nie pisała wiersza, pisała pieśń. Mm-hmm. Chciała napisać pieśń, która byłaby integrowała ludzi, która by ich zachęcała, która by pokazywała im jakieś hasła.
I tak się stało?
I tak się stało. W pierwszych dniach grudnia prawdopodobnie, według moich ustaleń, prawdopodobnie między 4 a 11 grudnia 1905 roku Konopnicka napisała pieśń, którą zawdzięczała, której melodia była przypomnieniem głębokich przeżyć doznanych przez Konopnicką przy teatralnej inscenizacji Wyspiańskiego, przy teatralnej inscenizacji Warszawianki. Śpiewana tam, w teatrze, melodia do tego stopnia ją urzekła, do tego stopnia pokazała jej, uzmysłowiła jej integracyjną wagę, wartość pieśniowej pobudki, że na melodię warszawianki napisała pieśń mającą na początku hymn eleatów. Ten hymn rozpoczynał się od słów: pod sztandarem idziem ducha, wyzwolenia rzesza rzesz, pieśń zapału z piersi bucha, kto chcesz w świty, z nami śpiesz. Mamy więc tutaj ten sygnał przyszłości, tę zapowiedź dnia, który dopiero ma nastąpić. Jakie warunki stawiała Konopnicka tym, którzy mają wraz z nią śpieszyć w tę przyszłość? Dziś proroctwo nam się ziści, to co młode serca rwie, a zatem mamy wezwanie, apel do młodych. Polsko nasza, tylko czyści, tylko wolni wskrzeszą cię. Polsko nasza, wskrzesić Polskę, odrodzić Polskę, Polskę odrodzić moralnie, gdy kierują nami takie hasła jak czystość i wolność. Wolność to rzecz jasna, wolność polityczna, ale również wolność od pokusów szatańskich. Wolność od takich myśli, które człowieka ze zwierzęciem zrównują, a nie z aniołami. Innymi słowy, czystość, czyści. Czyści, czyli ideały eleatów, czystość od alkoholu, wstrzemięźliwość, od rozpusty, od kart. Te hasła eleatów są zapisane w owej pieśni bardzo, bardzo wyraźnie. Dodatkowo ta pieśń obok odrodzenia narodowego, moralnego wyraźnie, bardzo wyraźnie wskazywała ideały patriotyczne, ideały niepodległościowe. Oto cytat. Nigdy rab w żądzy łańcuchach cudotwórczych nie miał sił, Polska wstanie na tych duchach, co odnowią krew je żył. Za jej wolność, chłopiec dumny, idziemy śmiało w bój i trud, zerwie z Polski wieko trumny, eleatów jasny ród. Mamy więc tutaj bardzo wyraźny program politycznego odrodzenia narodu, program patriotyczny. Ten podwójny program, patriotyzm i abstynencja, dość szybko został zredukowany do elementu drugiego, czyli do abstynencji. Ten akurat problem był wówczas problemem palącym. Polska nigdy nie była trzeźwa, a nawet powiedzmy sobie wprost, Polska często trzeźwiała, nieskutecznie.
A panie profesorze, czy w rodzinie Marii Konopnickiej był problem alkoholowy?
Na 100% tego powiedzieć nie możemy. Na pewno niektóre przekazy, choć każdy przekaz można podważać, na pewno niektóre przekazy mówiły, iż Konopnicka w życiu małżeńskim nie była szczęśliwa, między innymi dlatego, że Jarosław Konopnicki zajmował się milionem różnych spraw, mniej był zainteresowany życiem rodzinnym. Bardzo możliwe, że te częste wyjazdy Jarosława Konopnickiego z domu skierowały uwagę Konopnickiej na życie towarzyskie i towarzyszące życiu towarzyskiemu ekscesy. Być może to było.
No i zresztą opuściła Maria Konopnicka z dziećmi męża, co w tamtych czasach,
sensacja,
jak to określić?
Było to rzadkie, tym bardziej
podziwiamy
Konopnicką za jej hart, za odwagę.
Sześcioro dzieci zabrała.
Sześcioro dzieci urodziła i wychowała. Prawdopodobnie urodziła ośmioro, a sześcioro przeżyło. Prawdopodobnie wyjechała do Warszawy z dziećmi, nie licząc specjalnie na finansową pomoc męża, zakładając, że tę pomoc dostanie od ojca, ale ojciec szybko umarł i nie mógł jej pomagać finansowo. Więc Konopnicka utrzymywała siebie i tę grupkę dzieci z własną pracą. Jaka to była praca? Możemy sobie przypomnieć Martę Orzeszkowej, możemy sobie wyobrazić, że wykształcenie Konopnickiej było identyczne jak wykształcenie Marty Świckiej. I możemy sobie teraz porównać dwie te osoby. Tę fikcyjną Martę Świcką, nad której losem my tak płaczemy, ona miała na utrzymaniu jedno dziecko, i tę Konopnicką, która miała na utrzymaniu sześcioro dzieci, Marta przegrała. Marta była za słaba. Konopnicka była silna, wewnętrznie bardzo, bardzo silna. Różne problemy w życiu rodzinnym miała. Miała mnóstwo problemów z dziećmi. Miała też problemy z mężem, który
zaciągał długi i potem wierzyciele zwracali się do Marii Konopnickiej.
I ona za męża musiała te długi spłacać. Ba, mąż nawet wymuszał na niej pewne datki finansowe, szantażując ją, że jeśli nie prześle mu 100 rubli, to on a. nie wyrazi zgody na przedłużenie jej paszportu, lub też b. przyjedzie po prostu do niej.
Tutaj do Żarnowca, zdaje się, prawda?
Tak, takie. Nie wszystkie małżeństwa były szczęśliwe. Nie wszystkie są szczęśliwe. Ale ten pierwszy okres życia małżeńskiego Konopnickiej wspominała z sentymentem.
Panie profesorze, bardzo dziękujemy za te opowieści o twórczości i życiu Marii Konopnickiej.
O twórczości jeszcze nic nie zdążyłem powiedzieć.
No to dobrze.
Chciałbym powiedzieć prostą prawdę.
Proszę tę prawdę powiedzieć.
Konopnicka Konopnicka była i jest autorką dla różnych grup wiekowych. Konopnicka towarzyszyła dzieciom polskim, które śpiewały razem z nią. Konopnicka była autorką wierszy, przy których dzieci się wychowywało poprzez humor, na przykład Stefek Burczymucha. Konopnicka była autorką, która tworzyła baśń o krasnoludkach i o sierotce Marysi, przy której to baśni miliony naszych rodaków płakało, płacze i jeszcze będą płakać. I będą się uczyły z tej baśni miłosierdzia, przyjaźni, patriotyzmu, szacunku dla pracy. Konopnicka następnie była autorką opisującą kobiety, dzieci i mężczyzn w wieku od lat kilkunastu do kilkudziesięciu, czyli w wieku, w którym my jesteśmy. Konopnicka wreszcie sfinalizowała swoją drogę twórczą utworem, który jest niezależny od wieku wykonawcy. I dziecko, i dorosły, i starzec. Wszyscy z równą emocją, wszyscy z równym wzruszeniem śpiewamy Rotę. W Rocie zawarta jest modlitwa Nadzieja Polska. W Rocie zawarte jest polskie braterstwo. W Rocie zawarta jest przysięga. I w Rocie zawarta jest moc, duma. Rota jest utworem, który Polakom był potrzebny. Jakieś 30-40 lat temu profesor Andrzej Romanowski wyliczył, obliczył, ustalił, że Rota miała około 80 parafraz. Po tej dacie ja próbowałem ciągnąć trud profesora Andrzeja Romanowskiego. Doliczyłem się co najmniej 20 kilku nowych dzisiejszych parafraz. Dzisiaj Rota również jest parafrazowana, aktualizowana. Inną Rotę śpiewają Polacy na Litwie, inną kilkadziesiąt kilometrów dalej na Białorusi, inną Rotę śpiewają na Śląsku Cieszyńskim, inną Rotę śpiewają w salkach parafialnych, inną zaś Rotę śpiewają grupy kibicowskie. Rota poprzez te parafrazy pokazuje, że jest utworem ponadczasowym, dla nas Polaków wyjątkowo potrzebnym.
Musimy, panie profesorze, umówić się na długą audycję, na długą rozmowę, absolutnie, tak pięknie o życiu i twórczości. Bardzo krótko opowiadał pan profesor Tadeusz Budrewicz z Krakowa. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję.
Wolna sobota.
A z nami teraz pani Weronika Bukowska, studentka polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. To już ostatni rok. Nazwisko nieprzypadkowe. Córka pana Pawła Bukowskiego, dyrektora Muzeum Marii Konopnickiej, pani Barbary Bukowskiej, która także tu pracuje, wypowiadała się w naszej audycji. Pani Weronika jest skażona Marią Konopnicką. Jak to z tą Marią Konopnicką u pani?
Całe życie spędziłam odwiedzając dworek Marii Konopnickiej w Żarnowcu, więc nie sposób o niej zapomnieć też na studiach, nie sposób zapomnieć o niej w życiu, bo u nas przy obiedzie też czasem się rozmawia o Marii Konopnickiej. Ale oczywiście jest ona po prostu świetną poetką i świetną pisarką. Jest też ciekawą postacią, ponieważ spędziła ponad 25 lat w podróży. Podróżowała po Europie. Właśnie po różnych krajach, między innymi Włochy, Francja, Niemcy, Szwajcaria, także po Imperium Rosyjskim. Napisała też wiele utworów związanych z podróżami, na przykład Wrażenia z podróży, tomiki poezji Italia i drobiazgi z podróżnej teki oraz taki zbiór opowiadań, obrazków reportażowych na Normandzkim Brzegu, co Państwu bardzo polecam, bo są to niesamowite teksty, które też dają świadectwo podróży Marii Konopnickiej po Europie.
Pani Weronika podczas konferencji, dzięki której się spotykamy, wygłosi wykład nad Poznaniem Rzymu pracuje ogromnie Marii Konopnickiej listy z podróży. Czy Maria Konopnicka lubiła podróże, czy niejako była do nich zmuszona, chociażby ze względu na stan zdrowia?
Z jednej strony bardzo wiele jej listów jest pełnych wrażeń takich z podróży. Opisuje, jak, co zwiedzała, co robiła. Jest takim trochę pielgrzymem podróżującym po świecie. Ale z drugiej strony te troski podróży ciągle jej doskwierały. Nie zawsze była zdrowa, było trudno. Na przykład pan dyrektor dzisiaj mówił o tym, że Maria Konopnicka nigdy w Żarnowcu nie spędziła Wigilii, ponieważ spędziła wszystkie święta Bożego Narodzenia w podróży. Ciągle tęskniła do kraju, marzyła sobie o cieniu własnego drzewa, więc w końcu udało się, że otrzymała dworek w Żarnowcu jako dar narodowy w 1903 roku. I raczej podróże lubiła, ale nie była zachwycona tym, że musi podróżować przez 25 lat. To taka trochę tułacza jej wędrówka po Europie jednak była.
O czym jeszcze Maria Konopnicka pisała w swoich listach?
O różnych rzeczach, też na przykład o tekstach literackich, też często pisała, gdzie jedzie, skąd wraca. Pisała też na przykład o swoich dolegliwościach, że się źle czuła, że przyjechała na przykład do Awinionu w czas zimowy, były wichry i było jej nieprzyjemnie. Też pisała na przykład o trudnych wydarzeniach, jak na przykład śmierć mamy przyjaciółki, która spotkała ją w Paryżu, dlatego też podróż do Paryżu nie była ulubioną podróżą Marii Konopnickiej. W listach o Paryżu Konopnicka wypowiada się raczej krytycznie.
Proszę bardzo, a czy było jakieś takie miasto, które kochała, do którego zawsze chętnie wracała?
Można pomyśleć tak o Florencji, jednak Florencja z momentem, gdy zmarł Teofil Lenartowicz, jednak przestała być miejscem, które jest dla Konopnickiej bardzo miłe. Lubiła ogólnie te włoskie miasta, chociaż Rzym też na początku wydawał się wspaniały, jednak później, jak się okazało, kilka lat później Konopnicka już pisze, że jednak nie jest to takie cudowne miasto jak na początku, chociaż wielkie i nieporównane.
A jak to logistycznie wyglądało? Czym się przemieszczała Maria Konopnicka? Z kim jeździła? Jak ona zabierała ze sobą te wszystkie chyba kufry podróżne, tak?
Tak, Maria Konopnicka właściwie podróżowała z takim kufrem marki Louis Vuitton, który stoi w dworku Marii Konopnickiej.
Uwielbiam ten kufer.
W tym
Louis Vuitton, dobrze Państwo usłyszeli.
W tym kufrze mieściły się jej dwie suknie, więc żeby zabrać ze sobą coś więcej, musiała wziąć kilka innych toreb. Podróżowała głównie koleją, ale nie klasą pierwszą, nie drugą, zwykle nawet trzecią. Towarzyszką jej podróży była malarka Maria Dulębianka, której też dwa pokoje mogą Państwo zobaczyć w dworku Marii Konopnickiej. Ponieważ to też był taki czas, że ona sama podróżować nie mogła, musiała mieć kogoś do towarzystwa. Te podróże koleją nie były zawsze wygodne, nie były wspaniałe. Zazwyczaj czasem była nawet wciśnięta pomiędzy różne miejsca, więc nie było to jej ulubione.
Musiała się bardzo męczyć podczas tych podróży, prawda?
Tak, właśnie opisuję w listach, że te trudy podróży właśnie, ta podróż nie była przyjemna, nie była wygodna, miała niewłaściwe warunki, więc to mogą Państwo właśnie odnaleźć w listach Marii Konopnickiej.
Ale podróżowała, ciągnęło ją w świat.
Ciągnęło ją w świat, jednak była taką podróżniczką, poetką podróżniczką, która jednak wędruje po świecie, chce coś zobaczyć, chce coś opisać. I później mamy tego piękne świadectwa w jej utworach literackich, ale też w jej listach, które są taką, ja to tak odbieram, że to jest taka swoista autobiografia właśnie poetki, która podróżuje. I bardzo Państwu polecam.
Polecamy także wystawę, którą można oglądać w Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu, w budynku Lamusa. Tu się właśnie w tej chwili znajdujemy, w tej sali.
Tak, na tej wystawie właśnie można przeczytać wyimki z listów Marii Konopnickiej, z tych różnych podróży i zobaczyć też liczne pocztówki, bo Konopnicka nie pisała tylko tych listów na zwykłych kartkach, ale też na pocztówkach z różnych podróży, które właśnie są tutaj na planszach, są też w gablotach, na przykład Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu posiada dwie pocztówki Marii Konopnickiej do Elizy Orzeszkowej, jedna do Florencji, jedna z Florencji, druga z Trouville, takiej miejscowości francuskiej.
Zapraszamy wobec tego Państwa bardzo serdecznie. Wystawa jeszcze jest czynna i jeszcze będzie czynna. Weronika Bukowska gościła w naszym studiu w Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu. Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Wolna sobota.
W muzeum. Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu. Dziś gościmy i bardzo się cieszę, że naszym gościem jest teraz ksiądz dr Rafał Jakub Pastwa, Katolicki Uniwersytet Lubelski. Witam serdecznie.
Dzień dobry.
Po raz który ksiądz w Żarnowcu?
Po raz drugi. W tamtym roku byłem na konferencji po raz pierwszy. Mówiłem o kategorii cielesnego współodczuwania. Jest to kategoria filozoficzna, ale koncentruje się na dostrzeganiu istot zależnych, osób słabszych, ale generalnie oglądu sytuacji z taką uważnością, wrażliwością, co jest typowe dla pisarstwa i w ogóle stylu Marii Konopnickiej. Ten pobyt ubiegłoroczny zaowocował tym, że z profesor Obsulewicz-Niewińską wspólnie napisaliśmy artykuł naukowy, który ukazał się w Perspektywach Kultury właśnie o kategorii cielesnego odczuwania wrażliwości Marii Konopnickiej. I chcieliśmy udowodnić, i świetnie nam się to udało, że ona właśnie sięgając często do tekstów biblijnych, zwłaszcza ewangelicznych, idzie w tym kierunku, który był typowy dla Jezusa z Nazaretu, czyli jego głębokiej wrażliwości, kiedy no właśnie widział wdowę z Nain i głęboko się wzruszył, dlatego wskrzesił na przykład jej syna, nie żądając niczego w zamian, czy w ogóle wątek spotkania z trędowatymi, czy jego w ogóle styl dostrzegania człowieka w trudnym położeniu, takim egzystencjalnym również i duchowym. Wykazaliśmy to, że Maria Konopnicka rzeczywiście ma takie głębokie wczucie, głęboką obserwację i to jej pisanie nie jest tylko takie reportażowe, nie jest tylko taką zwykłą nowelistyką, ale nawet sięga do takiej somatopoetyki, czyli poetyki ciała, bo ona opisując trudne położenie człowieka, swoich bohaterów w różnych tekstach, widzi głębiej. To nie jest tylko opisywanie tego, że komuś jest zimno, że ktoś jest biedny.
Nawet jak czytamy nowelę, no to czujemy, ja bym nawet powiedziała, że współodczuwamy.
Tak, dokładnie. Nawet te relacje człowieka ze zwierzętami, jeżeli na nowo przeczytałem Naszą Szkapę jako dorosły człowiek, to zupełnie inaczej wygląda. To jest niesamowicie głęboki, poruszający tekst. A w tym roku nieco inna rola. Mówię o tym, jak rozwijała się w ogóle literatura, ale także język, jeśli chodzi o osoby z chorobami psychicznymi. Jako bioetyk, także jako medioznawca łączę te aspekty komunikacyjne, bo one są bardzo ważne zarówno z perspektywy lekarza, zawodów medycznych, ale także w obszarze mediów, czy w ogóle takiej naszej codziennej kultury komunikacji, która jest podstawą, tak? Jest to jakieś zarządzanie. Komunikacja i zarządzanie to są takie dwa skrzydła, można powiedzieć, kluczowe. I sięgam do tekstów zarówno Nelly Bly, ale także do tekstu Marii Konopnickiej, Szpital Żydowski, o szpitalu żydowskim dla osób chorych psychicznie. I mimo, że obie opisują warunki tam panujące, to jednak pisarstwo Konopnickiej jest bardzo takie głębokie, nie tylko egzystencjalnie, ale ona wchodzi w ogóle w perspektywę, daje odczuć swoją perspektywę, swoje odczucia. Na koniec pisze, że wsiadła w dorożkę i uciekła do domu, co też jest niesamowicie szczere. Amerykanka Nelly Bly, która w tym samym mniej więcej czasie weszła w rolę takiej osoby obłąkanej, żeby znaleźć się w takim przybytku, pisze to z perspektywy dziennikarki, reportażystki. Ten jej pobyt zaowocował oczywiście tekstem, książką, stało się to bardzo popularne i rzeczywiście zwiększono nakłady na leczenie i warunki leczenia osób z chorobami psychicznymi, wtedy jeszcze właśnie nazywano je obłąkanymi. Ale to są znacznie lepsze warunki, bo nawet jeżeli jest zimno, ona opisuje, że każdy z pacjentów miał do dyspozycji czarny wełniany koc, ale też nie ma kompetencji do tego, żeby zrozumieć, że jednak w takich miejscach musi być element autorytarności, zwłaszcza wtedy, kiedy pacjent nie uświadamia sobie swojej choroby. Ale właśnie sięgam dalej do kodeksów nowożytnych, różnego rodzaju towarzystw psychiatrycznych i światowych, i polskich, gdzie ten język jest naprawdę bardzo precyzyjny, ale tam jest głęboka wrażliwość. I chciałbym podkreślić, że teksty towarzystw psychiatrycznych są w jakimś sensie wzorcowe i mogłyby służyć za taki przykład formułowania różnego rodzaju kodeksów. Czy to deklaracja hawajska, potem z nowelizacją właśnie w Wiedniu, czy to ten dokument, który wskazuje, w jaki sposób lekarz-psychiatra powinien kontaktować się i wykorzystywać media, w jaki sposób mówić o pacjentach.
To jest niezwykle ważne. Niezwykle ważne.
I tam jest mowa o tym, że lekarz powinien traktować pacjenta jako równoprawnego partnera. Oczywiście z uznaniem całej perspektywy, no bo inaczej rzeczywiście to wygląda, jeżeli pacjent nie uznaje, czy nie uświadamia sobie swojej choroby. Musi być tam jakiś element właśnie tej autorytarności.
Ale i tak cały czas mówimy o godności człowieka.
Tak,
prawda?
To jest absolutnie fundament. Tak. To jest fundament. Generalnie właśnie, żeby potraktować człowieka na miarę jego człowieczeństwa. Oczywiście ten zapis konsultowałem z dwójką psychiatrów lubelskich, za co jestem im wdzięczny. Bo tutaj jakby też za głęboko nie wchodzę, bo takich kompetencji nie mam. Pozostaję na tym poziomie komunikacyjnym i literaturoznawczym. Ten medioznawczy jest dla mnie bardzo istotny oczywiście, ale też przywołuję kampanię sprzed kilku lat, polską kampanię, która była bardzo szeroko skrytykowana, Nie świruj, idź na wybory, gdzie osoby znane publicznie, celebryci, no właśnie zakłócili pewien standard. To spotkało się także z bardzo dojrzałą reakcją polskiego zarządu, Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, bardzo stonowana odpowiedź, bardzo głęboka, ale pokazująca właśnie, że nie wolno stygmatyzować, że nie wolno tych osób, że wszyscy w zasadzie jesteśmy ludźmi i nie ma my, nie ma oni. Więc rozszerzając to, ja chcę pokazać jakąś szerszą perspektywę, zarówno to, że pacjent jest osobą, o czym jest książka Paula Ramseya z 1970 roku, to był przełom, ale to właśnie 50 lat temu, czyli całkiem niedawno, pacjent jako osoba, czy pacjent jest osobą, czyli uświadomienie sobie tego, a jednocześnie to, że dzisiaj mamy naprawdę potrzebę przywrócenia kultury komunikacji, że nawet kiedy się różnimy, powinniśmy się ze sobą komunikować z uznaniem czy z poszanowaniem tego, że druga osoba jest człowiekiem tak jak ja, doświadcza kruchości swojego ciała, egzystencji, przemijalności, lęków, niepewności. Więc tutaj potrzeba takiego naprawdę głębszego wczucia, to co było typowe dla Konopnickiej, a jednocześnie zwrócenie uwagi, że na każdym poziomie, bez względu na to, czy to jest relacja nauczyciel-uczeń, wykładowca-student, lekarz-pacjent, należy po prostu umieć się komunikować i drugiego traktować jako partnera w tej dyskusji. A no właśnie, a w szkole nie zawsze trzeba wzywać się rodziców albo wysłać dziecko do dyrektora, tylko trzeba rozwiązać ten problem, rozmawiać z nim, poznawać go. To samo jeśli chodzi o relacje ze studentami i z pacjentem, bo no właśnie, psychiatrzy są bardzo, bardzo wyczuleni na to. Jest rozmowa, tak mogę powiedzieć, na podstawie też konsultacji. A w sytuacji, kiedy właśnie nie ma ciężkiej choroby, ciężkiego stadium czy stanu, to powinna być rozmowa na temat leku, czy tańszy, który nie wiem, może powodować jakieś skutki uboczne, czy droższy, który jest bardziej bezpieczny. I tak sobie myślę, że w całkiem innych przestrzeniach, kiedy się spotykamy z lekarzem, także powinna być ta rozmowa. Czy gips, czy jednak bez gipsu, bo może ktoś chodzi, nie wiem, w wąskich spodniach i chciałby mieć zachowany jakiś tam swój komfort, prawda? Podobnie w innych aspektach.
Właśnie, dlatego też wykład księdza nosi tytuł w kierunku empatii i szacunku. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Ksiądz dr Rafał Jakub Pastwa, Katolicki Uniwersytet Lubelski.
Bardzo dziękuję.
Wolna sobota.
Nie mam pojęcia, kiedy minęły te 2 godziny. Ostatnie nasze spotkanie z Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu. Wrócił do nas pan Paweł Bukowski, dyrektor tego muzeum. Panie dyrektorze, opowiedzmy o tym, jak Marii Konopnickiej mieszkało się tutaj w Żarnowcu. Jak kontaktowała się chociażby ze społecznością lokalną?
Myślę, że tutaj zostawiła Konopnicka trwały ślad na ziemi podkarpackiej. Dla społeczności była to taki wybitna osobowość. Tutaj przychodzili, doradzali się i z polityki, i z medycyny, pouczała ich Konopnicka, ale tu bardzo taki istotny bym chciał zwrócić aspekt oświatowy Marii Konopnickiej, bo 20 co najmniej nazwisk mamy odnotowanych, a wiemy, że więcej, które udokumentowane są. Pomogła Maria Konopnicka uzyskać wyższy status zawodowy, czyli takie spotkanie czwartkowe organizowała tutaj. Ja sobie muszę okulary. Spotkania czwartkowe z dziećmi i uczyła różnych języków, przede wszystkim literatury, historii. I przygotowywała do egzaminów. I jest właśnie.
Wraz z Marią Dulębianką, prawda?
Z Marią Dulębianką, która też sztukę też i takie różne makiety sporządzały, na przykład Wawelu i tak dalej. To była taka swoista lekcja historii, literatury i kultury. I zresztą Konopnicka i obie panie Europejki, Konopnicka zwłaszcza, wiedziała, co w Europie się dzieje, mogła zaciekawić tutaj tą młodzież. I przede wszystkim no, tych 20 nazwisk, to najbardziej takie znane, to jest Jan Ziemski i Helena Ziemska. Obydwoje ukończyli Uniwersytet Jana Kazimierza we Lwowie. Jan Ziemski był matematykiem, fizykiem nauki ścisłej, mamy jego patent. Tutaj uczył w ostatnim etapie na Podkarpaciu, tutaj w Koperniku słynnym w Krośnie. Jego uczniowie jeszcze do dzisiaj tutaj przychodzą, wiekowi oczywiście, ale że chwalą się, że uczył ich Jan Ziemski. Spoczywa na cmentarzu w Jedliczu, tu nieopodal. Natomiast Helena Ziemska była geografię ukończyła, magisterium o Eugeniusza Romera, słynnego od Atlasów profesora i też właśnie ukończyła, uczyła w ostatnim etapie w Przemyślu i tam spoczywa na cmentarzu. Nawet nie wiedzieliśmy, dość od iluś tam lat dopiero udało się to ustalić przy współpracy z jakimś tam regionalistą przemyskim. Tak więc tutaj takich przykładów jest bardzo dużo. Na przykład była zatroskana, był taki sierota 9-letni i też napisała do księdza Markiewicza błogosławionego, wtedy prefekta w miejscu piastowym, żeby przyjął tego błąkającego się sierotę i prawdopodobnie przyjął. Są dwa listy zachowane, archiwalne do błogosławionego Markiewicza. On był twórcą właśnie Bractwa Trzeźwości, Konopnicka też, Eleuterię. I bardzo bliską właśnie mieli taką współpracę. Myślę, że na pewno się dobrze znali, bo to niedaleko było, tam odwiedzała. I tu zabytki ziemi krośnieńskiej odwiedzała, jak będąc tutaj na pewno była zapraszana na wykłady. Jest taki wykład udokumentowany w Krośnie. Tutaj na początku właśnie, jak przyjechała do Żarnowca. W Jaśle na pewno też była, była też w Przemyślu, jest tablica pamiątkowa. Odrzykom pięknie opisywała. Myślę, że tutaj wrosła w tę ziemię, chociaż była Europejką. I tu
ślad zostawiła, prawda?
Trwały ślad i taką wdzięczność w pamięć tych wszystkich wychowanków, które właśnie zachowali w sercach jej tutaj.
Dlatego warto tu przyjechać i zobaczyć dar narodu dla Marii Konopnickiej. Jak wejdziemy do dworku, to tak jakbyśmy się cofnęli w czasie, panie dyrektorze.
Tak, tak jakby Konopnicka wyszła na chwilę na spacer. Są to autentyczna przestrzeń. Przede wszystkim to są wszystkie meble, których używała Maria Konopnicka. Fotel, na którym siedziała, biurko, przy którym rota powstała, ale i naczynia, w których spożywała posiłki. To są wszystko autentyczna przestrzeń, nie ma takich podpisów. Tak więc jest ta wnętrza typowo, jakby właśnie mieszkała tutaj Maria Konopnicka, także zachęcam Państwa, żeby zwiedzić Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu. Dopełnieniem oczywiście jest piękny park krajobrazowy, zabytkowy, niektóre drzewa pamiętają jeszcze Marię Konopnicką. To trzeba o tym pamiętać, około niecałe 4 hektary. Mam nadzieję, że będą nas dalej zwiedzający tutaj odwiedzać, że nie będzie słabnąć ta frekwencja. Tutaj w muzeum i planowane inwestycje też na pewno to w przyszłym roku z środków unijnych, całą poprawę, restaurację i budowa nowego obiektu na pewno tam poprawi warunki pracy, ale też pozwoli, zachęci do przyjazdu, bo będzie jeszcze inna takie atrakcja, chociażby grota krasnoludków, takie postacie w parku. Dość ambitne plany, nie mamy na to w tej chwili czasu, żeby może innym razem.
To na osobną audycję, panie dyrektorze. Jak najbardziej zapraszamy państwa serdecznie, bo Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu jest piękne o każdej porze roku, co można zobaczyć na zdjęciach na profilu Polskiego Radia Rzeszów na Facebooku. Bardzo dziękuję, panie dyrektorze, za to spotkanie. Pan Paweł Bukowski, dyrektor Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu.
Dziękuję serdecznie i zapraszam wszystkich do Muzeum w Żarnowcu.
Dziękuję. Jerzy Dziobak, Janusz Kołodziej, Krzysztof Kogut, Bernadeta Szczypta. Dziękujemy. Do usłyszenia.
Wolna sobota.